Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI zawierzył Matce Bożej pragnienia i wybory Polaków. Podczas południowego spotkania z wiernymi mówił o Eucharystii. Przed nami relacja z Anioł Pański oraz rozmowa o pierwszej w Polsce Biblii w wersji audio. Rubryka Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przybliży nam wojenny film Stanleya Kubricka Ścieżki Chwały. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na niedzielny magazyn. Podczas ostatniego przed opuszczeniem Castel Gandolfo niedzielnego spotkania z wiernymi Benedykt XVI kontynuował rozważanie na temat Eucharystii. Tym razem papież skupił się na związku między tym sakramentem a miłością rozumianą jako duchowy dar uzdalniający do ofiarowania siebie na wzór Jezusa, Bogu i bliźniemu. Ów związek widzimy w sakramentalnej formule: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest krew moja.
Słowa wypowiedziane przez Jezusa w Wieczerniku uprzedzają Jego śmierć i objawiają świadomość, z jaką On ją podejmuje, przemieniając ją w dar z siebie samego poprzez akt miłości, która ofiaruje się bez reszty. Jezus daje się nam w Eucharystii wraz ze swoim ciałem, swoją duszą, swą boskością, a my jednoczymy się z Nim i pomiędzy sobą. Nasza odpowiedź na Jego miłość powinna zatem być konkretna, powinna znaleźć wyraz w prawdziwym nawróceniu się ku miłości, w przebaczeniu, we wzajemnym otwarciu oraz we wrażliwości na potrzeby wszystkich ludzi. Istnieje wiele różnorakich form służby, którą możemy podjąć wobec bliźnich w naszym codziennym życiu. W ten sposób Eucharystia staje się źródłem duchowej mocy, odnawiającej świat w Chrystusowej miłości.
Nell'amore di Cristo. Benedykt XVI przypomniał także przykłady świadków Bożej miłości płynącej z Eucharystii, wspominanych w tych dniach w liturgii, świętego Wincentego a Paulo i błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież nawiązał do obchodzonych w tym tygodniu Światowego Dnia Turystyki oraz Światowego Dnia Morza. Benedykt XVI życzył, aby turystyka przyczyniała się zawsze do dialogu między osobami i kulturami oraz do większego wzajemnego szacunku i zrozumienia. Ludzi morza zapewnił o modlitwie w intencji ich pracy. Przemawiając po angielsku i hiszpańsku, Ojciec Święty zachęcił pielgrzymów do złączenia się z nim w modlitwie za ofiary klęsk żywiołowych w Stanach Zjednoczonych i w innych częściach świata. Pozdrawiając wiernych różnych języków, Benedykt XVI nie zapomniał o Polakach.
Witam wszystkich Polaków! Matce Bożej polecam wszystkie pragnienia i wybory narodu polskiego. Niech wam Bóg błogosławi. Dziękuję.
Nakładem gdańskiego wydawnictwa Tower Press ukazała się pierwsza w Polsce Biblia w wersji audio. Tekst Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w tłumaczeniu biskupa Kazimierza Romaniuka czyta aktor gdańskiego Teatru Wybrzeże Krzysztof Gordon. Całe nagranie zmieści się na 95 płytach i potrwa łącznie 112 godzin. O tej multimedialnej propozycji Rafał Łączny rozmawia z księdzem profesorem Janem Sochoniem, filozofem kultury.
Czy to jest dobry pomysł w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę właśnie bardzo obrazkową kulturę, która nam dzisiaj towarzyszy? Czy zatem Biblia nie pójdzie w kąt, mówiąc bardzo prosto?
Otóż miałem taką obawę, ale sądzę, że chyba trzeba też zaufać ludziom i też zaufać mimo wszystko kulturze, w której żyjemy. To znaczy ludzie być może łatwiej będą zechcieli jako się skontaktować z tekstem świętym w taki właśnie sposób, nieco powiedziałbym uproszczony, ale jednak to będzie czytanie Pisma Świętego. Może rzeczywiście zwłaszcza młodzi ludzie, będą mogli przed snem odtworzyć choćby kilka minut, jakiś mały fragment dobrze podanego tekstu i jakoś da to im chwilę wychnienia przed snem. To pierwsza uwaga, a druga, oczywiście byłoby źle, gdyby tego typu inicjatywa niejako odsunęła w kąt Pismo Święte. Oczywiście żywa, osobista lektura, to jest lektura pierwsza tekstu świętego. W ogóle tak jak osobisty kontakt w modlitwie. A poza tym przecież bywa tak, że lektura wizualna jest lekturą pobudzającą. Ale cóż, takie czasy, taki jest język medialny i w tym języku Kościół się musi zwracać do wiernych. Więc i to narzędzie działania ewangelicyjnego zgodnie z dekretami soborowymi na pewno przyjmie i się z tego na pewno przedstawiciele Kościoła już cieszą.
Czy Kościół dzisiaj jest nieco bardziej otwarty na tego typu inicjatywy, bardziej otwarty na to, czego wierni potrzebują i jak dzisiaj żyją?
Dobrym przykładem jest tutaj ojciec święty Jan Paweł II, który, jak wszyscy pamiętamy, pstryknął jednak w internecie guziczek. A poza tym takie wychylenie Kościoła ku tego typu językowi medialnemu jest wręcz niezbędny i konieczny. I zgodnie, jak powiedziałem, z propozycjami ojców soborowych Soboru Watykańskiego II, gdzie się wyraźnie mówi o tym, że Kościół musi wsłuchiwać się głosy świata, choć musi propagować swoją wizję tego świata, ale w sposób, czy za pomocą narzędzi, którymi ten świat się posługuje. Gdyby się Jezus zjawił teraz, to miałby pewnie przy sobie kamerę, może mikrofon, a może płytę CD. W taki sposób trzeba gadać, mówiąc też kolokwialnie, z ludźmi. I Kościół, oczywiście mając świadomość własnej, tak powiem, twardej postawy etyczno-moralnej, którą chce wzbogacać ludzi współczesnych, to jednak musi też zwracać uwagę na ich świadomość, jak oni żyją, w jakim języku mówią i czym się otaczają. Więc ten wizualny język plakatu jest językiem świata, więc także językiem Kościoła, chcąc, nie chcąc.
Paradoksalnie zarzuca się katolikom, że niestety nasza znajomość Pisma Świętego pozostawia wiele do życzenia. O dziwo, przecież każdego tygodnia wielu z nas uczestniczy w niedzielnej liturgii, gdzie chcąc, nie chcąc słyszy Słowo Boże. Cóż się takiego dzieje, że my nie znamy właściwie własnej wiary? Jesteśmy religią Biblii, religią księgi.
Trzeba oczywiście zapytać, co oznacza słowo nie znamy Biblii, bo jeżeli by ktoś mnie zapytał, czy ksiądz zna Biblię, to bym powiedział, trochę Biblię znam, mam świadomość, że ta wielka księga, księga artystyczna, księga Bożego Słowa, jest wielką tajemnicą. Poza tym Biblia jest nieskończenie interpretowalna, nie można nigdy zakończyć interpretacji tekstu świętego. Wobec tego każda epoka ma też swój sposób czytania i swój sposób odbioru Pisma Świętego. Myślę, że Polacy, jak każdy wierny, znają Biblię tak, jak potrafią dotrzeć do niej, a równocześnie jest faktem, że czytanie Biblii nie jest nawykiem, nawet nie jest nawykiem ludzi wierzących. Przecież człowiek współczesny, Europejczyk, który chce zrozumieć siebie, musi wiedzieć, że żyje w kulturze europejskiej, która jest kulturą chrześcijańską, a więc opartą na Biblii. Jeżeli ktoś nie zna symboliki chrześcijańskiej, nie zrozumie ani współczesnego teatru, ani kina, ani tradycji europejskiej, w ogóle nie zrozumie Europy. I to, że w Konstytucji nie ma tego hasła Bóg, nie oznacza jeszcze, że Europa jest pozbawiona swoich korzeni. Korzenie są chrześcijańsko-grecko-rzymskie, a więc symbolika, tradycje, wartości są chrześcijańskie. I chcąc żyć normalnie, jak normalny człowiek dzisiaj w świecie ponowoczesnym, musimy się zanurzyć w tej tradycji, bo inaczej siebie kompletnie nie zrozumiemy.
Powróćmy jeszcze na chwilę do audiobiblii. Czy dobrym pomysłem był wybór właśnie do tekstu czytanego Biblii warszawsko-praskiej, bo jednak tekstem takim bardziej popularnym w Polsce jest Biblia Tysiąclecia, owszem, może trudniejsza.
Popularnym dlatego, że na ogół czytanym w kościołach, przyjętym w mszale i w ogóle w lekcjonarzu kościoła katolickiego. Niemniej jednak wiele jest polskich przykładów Biblii i z różnych powodów każdy przykład jest jakoś warty. Redakcja zdecydowała się na przykład biskupa Romaniuka i chyba słusznie, dobrze. Przekład jest dość, powiedziałbym, prosty w tym sensie, że w miarę ładnie napisany, dobrze przetłumaczony, w tym sensie, że nie ma tam wielu ozdobników retorycznych, wiele wzniosłych, patetycznych słów. Ksiądz biskup znakomicie jakoś tak zrównoważył taką hieratyczność Biblii z taką prostotą języka biblijnego, taką nawet poziom skromnością znaczeniową. I to się wydaje na współczesny czas teraz bardzo dobry wybór.
Miejmy nadzieję, że ta audiobiblia trochę przyczyni się do naszej lepszej znajomości naszej religii także.
Ja sam włączyłem to Pismo Święte i przyznaję z przyjemnością, wsłuchiwałem się w piękną interpretację gdańskiego aktora.
Z księdzem profesorem Janem Sochoniem rozmawiał Rafał Łączny.
kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Stanley Kubrick znany jest w historii kina z wielu bulwersujących i żywo dyskutowanych filmów. Wśród nich znajduje się m.in. groteskowy Dr. Strangelove, mówiący o niebezpiecznych politykach i wojskowych dysponujących bronią jądrową, Mechaniczna pomarańcza, pokazująca techniczne manipulowanie ludzkimi popędami, a także Oczy szeroko zamknięte, skandalizujący obraz zrealizowany tuż przed śmiercią reżysera. W drugiej połowie lat 50., które przyniosły liczne obrazy antywojenne, nie zabrakło również głosu kontrowersyjnego Kubricka.
W odróżnieniu od innych twórców koncentrujących się na II wojnie światowej, Kubrick przedstawia opowieść zaczerpniętą pozornie z lamusa historii. Jej akcja rozgrywa się podczas I wojny światowej na froncie francusko-niemieckim. Chociaż ukazane zdarzenia od samego początku spowija atmosfera absurdu, reżyser zdołał nadać im ogromną wiarygodność psychologiczną i zbudować na ich kanwie uniwersalną, antymilitarystyczną przypowieść. Kubricka nie interesują racje, dla których wysyła się żołnierzy do walki. Nie pyta o słuszność czy niesłuszność wojny. W centrum jego uwagi staje niegodziwość wojny oglądanej z perspektywy żołnierzy zamkniętych w okopach. Żołnierzy, których takim samym wrogiem jest nieprzyjaciel skrywający się za linią umocnień, jak i własni dowódcy, którzy ich potem i krwią zdobywają kolejne oficerskie szlify i odznaczenia.
Opowieść Kubricka otwiera spotkanie dwóch francuskich generałów. Przybyły właśnie ze sztabu, generał Brulard domaga się od swego podwładnego zdobycia w krótkim czasie szczególnie mocno ufortyfikowanego odcinka o nazwie Kurzajka. Generał Miro doskonale zdaje sobie sprawę, że zadanie jest w zasadzie niewykonalne. A jeśli nawet jego żołnierzom udałoby się tego dokonać, to większość z nich zginie. Skuszony jednak przez przełożonego perspektywą awansu, wydaje swoim oddziałom rozkazy wskazujące je na pewną śmierć.
Pułkowniku, chciałbym poznać pańskie zdanie. Na jaki temat? Kurzajki. Pański pułk ma jutro zaatakować ten cel. Wie pan, w jakim stanie są moje oddziały? Naturalnie wielu może zginąć. Rozszarpywani przez pociski i szrapnele utorują drogę następnym. Jakie otrzymamy wsparcie? Żadnego. Jakie straty pan przewiduje? Powiedzmy 5% zabitych przez własny ogień zaporowy, 10% przy przejściu przez ziemię niczyją i 20% przy forsowaniu zasieków. Zostanie jeszcze 65%, a najgorsze będzie już za nami. I może jeszcze 20% przy zajmowaniu Kurzajki. I tak zostanie wystarczająco, by ją utrzymać. Chce pan powiedzieć, że zginie ponad połowa moich żołnierzy? Przyjdzie nam zapłacić straszną cenę, ale będziemy mieli Kurzajkę. Na pewno? Polegam na panu. Cała Francja pokłada w panu nadzieję.
Jak można to było przewidzieć, cała akcja kończy się niepowodzeniem. Większość żołnierzy z powodu zaporowego ognia nieprzyjaciela nie udaje się nawet opuścić okopów, gdyż spadają na nich ciała zabitych i ciężko rannych kolegów. Sfuszerowane natarcie, które pociągnęło za sobą ogromne straty w ludziach, domaga się rozliczenia i wskazania winnych. Grozą napawa narada, podczas której oficerowie rozważają, kogo obwinić za poniesioną klęskę. Trzeba zdecydować, ile osób i według jakiego klucza oddać pod sąd polowy. Sprawa jest rzeczywiście trudna, bo gdzie jak gdzie, ale właśnie wśród prostych żołnierzy, prawdziwych winnych, nie ma. Może zatem wybrać drogą losowania z każdego oddziału po jednym.
Ten pułk to zgraja tchórzliwych, skamlących kundli. Naprawdę pan tak myśli? Tak myślę. Takie są fakty. Więc dlaczego nie wystrzelać całego pułku? Mówię poważnie. Nie rozumiemy się. Nie chcemy likwidować francuskiej armii, ale dać jej przykład. Skoro tak, to proszę rozstrzelać mnie. Pana? Tak. Jeśli chce pan dać przykład, jeden rozstrzelany spełni zadanie nie gorzej niż 100. Rozstrzela pan osobę odpowiedzialną za natarcie. Spokojnie, pułkowniku, to nie dotyczy oficerów. Paul, nie przesadzajmy. 12 wystarczy. Mówiłem o setce, a zjechaliśmy do tuzina. Nie targujmy się. Załatwmy to raz na zawsze.
Ostatecznie przed sądem staje trzech Bogu Ducha winnych mężczyzn, wskazanych bądź to drogą losowania, bądź wytypowanych przez bezpośrednich przełożonych, którzy kierują się nie racjami wojskowymi, lecz osobistymi animozjami. Wbrew usiłowaniom pułkownika Daxa, w którego znakomicie wcielił się Kirk Douglas, proces zamienia się w czystą farsę. Pułkownik próbuje za wszelką cenę wybronić oskarżonych, jednak bez skutku. Nie pomagają tłumaczenia, że jeden z nich, ranny, przez większość czasu był nieprzytomny, a inny zawrócił, gdyż wszyscy z jego plutonu zginęli i został sam pośrodku ziemi niczyjej między liniami okopów. Niewinność oskarżonych jest widoczna dla wszystkich, prócz składu sędziowskiego, który nie szuka prawdy, lecz kozłów ofiarnych.
Więc nie opuściliście okopów? Nie, panie majorze. Nie mam więcej pytań. Kapralu Paris, dlaczego nie opuściliście okopów? Major Vignon został zastrzelony, spadł na mnie i ogłuszył mnie. Więc podczas całego natarcia leżeliście nieprzytomni? Tak jest. Nie mam więcej pytań. Czy macie jakichś świadków? Nie, byli w ferworze walki. Zresztą wielu leżało martwych. Więc nie macie świadków? Nie, mam tylko ranę na głowie. To może być samo okaleczenie. Możecie spocząć.
Pułkownik Dax, rozumiejący żołnierzy, nie jest w stanie zmienić negatywnego obrazu armii wrogiej zwykłemu człowiekowi. Armii, w której sytuacja wojny demoralizuje wszystkich posiadających jakąkolwiek władzę, od generałów poczynając, a na podoficerach kończąc. Ich żądza awansu i odznaczeń, a także zwykłe tchórzostwo nie cofa się przed wydawaniem zbrodniczych rozkazów, a nawet bezpośrednim zabijaniem swoich podwładnych. Dodajmy, bez żadnych poważnych konsekwencji.
Natarcie nie miało szans. Generalicja o tym wiedziała. Na generalicję wywierają presję prasa i politycy. Być może natarcie na Kurzajkę nie miało szans. Może popełniliśmy błąd. Jednak gdyby pańscy ludzie walczyli dzielniej, być może zdobyliby ją. Kto wie? Przestańmy się już nad tym rozwodzić. Faktem jest, że większość pańskich żołnierzy nie wyszła z okopów. To kwestia morale. Proszę o tym nie zapominać. Morale? Oczywiście. Ta egzekucja wzmocni morale całej dywizji. Nic tak nie zachęca do walki, jak widok czyjejś śmierci. Nie przyszło mi to do głowy. Żołnierze są jak dzieci. I tak jak dziecko potrzebuje surowego ojca, tak wojsko dyscypliny. Rozumiem. A jednym ze sposobów, żeby ją utrzymać, jest zabicie kogoś od czasu do czasu.
Ścieżki chwały wywołały prawdziwą burzę protestów i rozmaitych sprzeciwów. Dostrzeżono w nich bezpardonowy atak na hierarchię w wojsku. Szczególnie mocno poczuli się dotknięci Francuzi, którzy dopiero po 18 latach zezwolili u siebie na wprowadzenie filmu na ekrany. Żywość reakcji i głosów oburzenia pokazuje, że Kubrick dotknął ważnego i bolesnego problemu. A prawda zawsze kole w oczy.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.